Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio
Radom. Nie, mobilne studio Radia Radom 87 i 7 FM. Przed mikrofonem Paweł Serwacy Serwatko, a gościem kolejnym jest pan Wojciech Leś, prezes Fundacji Andax Poland, współorganizator brewetowego zakończenia sezonu z Eneą. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No i tak, trochę tutaj możemy porozmawiać o kolarstwie, a trochę jeszcze bardziej o samej imprezie i jej organizacji, więc zapytam na początek, który to już raz?
To trzeci raz, za każdym, znaczy można powiedzieć, że za każdym razem mamy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ilość uczestników. Teraz mieliśmy bardzo zbliżoną ilość do poprzedniej edycji, czyli było w granicach 250 osób zapisanych. Mhm. Za pierwszym razem mieliśmy około 130 osób. Staramy się rozwijać, jeśli chodzi o ilość dystansów. Na początku mieliśmy tylko dwa dystanse dostępne, czyli było 75 km i 150.
W tym roku jest
od zeszłego roku jest, od zeszłego roku już od tak zeszłego. Naprawdę jest jeszcze doszło 200 i mam, co najbardziej cieszy, to, że osoby, które za pierwszym razem jechały 75, jest sporo takich osób, w następnym roku na innych naszych imprezach jechały 100 na wiosnę, a na jesieni już jechały 150, a w tym roku już jechały 200.
Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak jak wcześniej nam tutaj na antenie powiedział pan Tomasz Baranowski. Ale wracając jednak do tematu organizacji całej imprezy, tak jak pan powiedział, 250 około dzisiaj uczestników.
Tak.
Jak to wyglądało na przestrzeni lat? Rozumiem, że ich przybywa, ale w jakim tempie?
Znaczy tutaj, tak mówię, w pierwszym roku było około 130, chyba 140 osób. W zeszłym roku też zbliżona ilość. No tutaj już tak naprawdę to miejsce może się tak do 300 osób prawdopodobnie pomieścić, bo potem już nawet tych rowerów nie da się upchnąć. To proszę sobie wyobrazić, ile miejsca na powierzchni ziemi zajmuje 250 rowerzystów naraz, jak stoją. To jest spory tłum.
A jeszcze jak jadą, to robią wiatr.
A jak jadą, to robią wiatr, tak, oczywiście.
Także nie będziemy powodowali, przynajmniej na razie, huraganów. Zapytam tak, jak wyglądają plany na przyszłość, bo z tego co wiem, tutaj też pan Tomasz wcześniej zdradził, że już są jakieś plany na przyszłość snute.
Tak, znaczy tu jeszcze myślimy o tym, żeby w przyszłym roku w ramach tej imprezy, tego brewetowego zakończenia sezonu, jakąś gravelową trasę zrobić, bo ani ja, ani Tomek akurat nie jesteśmy wielbicielami jazdy po szutrach. My jesteśmy raczej przyklejeni do asfaltu, ale jest zapotrzebowanie na szutrowe imprezy. Ludzie chcą jeździć w lesie bez udziału samochodów. Więc prawdopodobnie jakąś tam trasę ułożymy. A oprócz tego cały czas myślimy o tym, żeby tu między Kozienicami a Krakowem, tak naprawdę okolicami Krakowa, wytyczyć trasę taką mniej więcej 600-kilometrową, bo trzeba pamiętać, że brewety to tak naprawdę, standardowe brewety, to tak naprawdę dystanse 200, 300, 400 oraz 600 kilometrów.
No i jeszcze można ewentualnie dłuższe. Tutaj padały wcześniej takie stawki, takie dystanse jak 1250 km.
Tak, razem z Tomkiem i zresztą tu wśród uczestników jest kilka osób, pewnie z 10, które razem z nami uczestniczyły w największej, jeśli chodzi o liczebność, imprezie tego typu. To jest na dystansie 1200 km. Nominalnie 1200, tak naprawdę wychodzi około 1230 km. Impreza się nazywa Paryż-Brest-Paryż, czytając po francusku, nie umiem Paris. Po francusku mówić Paris-Brest-Paris, Randonneur, tak się nazywa ta impreza. To jest najstarsza impreza sportowa w ogóle, jaka jest wciąż organizowana na świecie, bo ona jest od 1890 roku. Pierwsza edycja odbyła się w 1890 roku. Na początku jako wyścig. Nie pamiętam dokładnie, w której edycji już zaczęła być to właśnie brewet, czyli taki rajd, gdzie się już nie liczy, nie ma klasyfikacji. Po prostu każdy, kto zwycięży, jest zwycięzcą, można tak powiedzieć. Oczywiście jak na każdej imprezie, nawet gdzie nie ma rywalizacji, są osoby, które rywalizują same ze sobą czy z innymi i zależy im na tym, żeby przyjechać jak najszybciej. Co oczywiście nie jest żadnym przestępstwem.
Nie, tam póki się nie przeszkadza innym, to można.
Ale jako ciekawostkę powiem, że w ramach takich imprez, tej konwencji jest założenie, że punkty kontrolne są czynne od jakiegoś momentu. Także teoretycznie, jadąc szybciej niż przewiduje, limit czasu jest nie tylko na zamknięcie punktu kontrolnego, ale też na otwarcie. Więc teoretycznie, przyjeżdżając za wcześnie, trzeba zaczekać, żeby móc się zarejestrować na punkcie kontrolnym.
Takie wymuszamy, żeby, ale proszę bardzo, okej, chcesz się pościgać, to się pościgaj, ale pamiętaj jeszcze o innych.
Tak,
nie
tak.
Nie bądź samolubny.
No można tak powiedzieć.
No fajnie to brzmi, tak bym powiedział, w duchu nie tyle rywalizacji, to po prostu w duchu sportu jako tako pojmowanego, jako czystego sportu. Jak wygląda pana przygoda z brewetem? Może od czego się zaczęła? Bo rozumiem, że najpierw był po prostu rower.
W dzieciństwie sporo jeździłem, potem jeszcze w szkole średniej. Średnio to przestałem właściwie jeździć. Potem na studiach prawie nie jeździłem na rowerze i zacząłem do pracy jeździć na rowerze. Wróciłem do jeżdżenia na rowerze. No, cały czas uprawiałem jakieś sporty, czy to koszykówkę, no, czy jakieś inne sporty. Ale wróciłem do roweru i zawsze chciałem na rowerze szosowym pojeździć. I w 2011 roku pojechałem do Norwegii, do mojej siostry i tam spotkałem takiego 72-letniego człowieka, Ulafa, nie pamiętam teraz nazwiska, który mi opowiedział, jak to był na 200-kilometrowej trasie z własnym wnukiem na jakimś takim, tego typu właśnie imprezie, gdzie tam było przewyższeń, po strasznych górach jechali. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że on to przejechał. I jak wróciłem do Polski, to kupiłem rower szosowy i na tym rowerze szosowym pojechałem do pracy. I okazało się, że w pracy jest jeden z kolegów uczestniczy w takich imprezach. Jak zobaczył ten mój rower schowany gdzieś tam w kanciapie, gdzie stały nasze rowery, zrobił wielkie śledztwo, dowiedział się, że to ja przyjechałem na tym rowerze.
I się zaczęło.
Przyszedł do mnie, do mojego pokoju, w którym ja siedziałem i 3 godziny opowiadał mi o imprezie takiej, największej w Polsce imprezie i na razie najbardziej prestiżowej, czyli Bałtyk Bieszczady Tour. To jest impreza, która ma już 20. edycja była w tym roku. Dobrze mówię? Tak, 20. edycja. To się odbywa chyba od 2005 roku. To jest 1000 kilometrów. Początkowo to się odbywało ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. Teraz z Wolina, bo tam jest jakiś remont drogi, przebudowują
Czyli
drogę.
Na skos przez całą mapę kraju.
Tak, tak.
Właściwie.
To teoretycznie dwa najbardziej trasa łącząca dwa najbardziej odległe punkty w Polsce.
Tak jest. Jeszcze na koniec, bo czas antenowy nas powoli dogania. Jak wygląda sprawa z jeżdżeniem zimą? No bo do pracy sobie zimą od biedy rowerem dojedziemy. Ale jeżeli chcemy się wybrać w trasę.
Znaczy, ja tak naprawdę tylko jeżdżę w zimie właśnie do pracy i z powrotem, jak spadnie śnieg, to nie, ale są ludzie, którym to nie przeszkadza. W terenie to zdecydowanie nie jest problematyczne, bo problem jest z jeżdżeniem na rowerze w zimie, jak jest oblodzenie, bo wtedy można sobie zrobić kuku.
Duże.
Tak, a niewiele trzeba, żeby złamać obojczyk, a złamanie obojczyka to jest... No to jest kilka dobrych tygodni bez przemieszczenia. Wiem, o czym mówię, bo oba obojczyki mi się już zdarzyło złamać na rowerze i to było około... Znaczy zalecenie było zawsze 12 tygodni. No jakoś nigdy mi się nie udało dotrwać do tych 12 tygodni bez jeżdżenia. Już zaczynałem wcześniej.
Ale nie mówmy wcześniej, za głośno, bo jeszcze
lekarz usłyszy. Ale nie jest, no można się nabawić potem różnych konsekwencji przemieszczeń tych kości i jak oczywiście jest operacyjnie wcześniej sklejany ten obojczyk, te kości, no to można wcześniej siadać, ale to też należy dać sobie zawsze na wstrzymanie i dać się kościom wzrosnąć i wyleczyć.
Kość potrzebuje czasu, żeby ładnie się wzrosnąć, to prawda. O jakieś jeszcze, znaczy chciałem zapytać, ciekawe kontuzje, ale kontuzje, na które należy uważać i jak ich uniknąć?
To też miałem zdarzenie drogowe, że samochód mnie potrącił. Dostałem zalecenie od lekarza, żeby nie wjeżdżać pod samochód. Bardzo słuszne, staram się już teraz uskuteczniać to, ale no, generalnie problem przy jeżdżeniu zimowym, jak ktoś nie jest przygotowany, że nie ma mocnych kolan przyzwyczajonych do niskich temperatur, to może być dla niektórych, jak zaczynają przygodę z jeżdżeniem. Ja na przykład tak miałem na początku, że przechłodziłem sobie za bardzo kolana na takiej długiej trasie i potem kilka dobrych lat dochodziłem do siebie, bo po prostu moje kolana musiały się wzmocnić. To generalnie chodzi o stawy, że po prostu jak ktoś z kanapy wsiada na rower i od razu chce pokonywać miliony kilometrów, to stawy nie są gotowe na aż takie obciążenia i można się dorobić łatwo kontuzji, więc trzeba też spokojnie do tego podchodzić.
Czyli na spokojnie w takim razie swoim tempem, ale zwiększając dystans, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mi zostaje podziękować za rozmowę. Pan Wojciech Leś, prezes Fundacji Audax Poland, współorganizator brewetowego zakończenia sezonu z Eneą. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Radio Radom 87,7.